popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Panie i panowie, mamy 10 na zegarach. Jasiek, co na bożonarodzeniowym stole, tak od 10?
Na bożonarodzeniowy to wcześniej zaczynamy, wiesz? To ja bym może klasycznie od sałatki jarzynowej jakiś zaczął. Być może jeszcze niesmażone rzeczy, żeby wjeżdżały, tylko właśnie sałatka może, a chociaż ryba po grecku, to lekko strawne warzywa, do tego białko z ryby. Wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł.
Bo za chwilę kapitan Wrona ze starami, a potem dziekan Anna Konert i jeszcze ksiądz. To myślisz, że to dobry zestaw?
Bardzo zacne towarzystwo w takim razie. Z różnych, że tak powiem, zawodowych specjalizacji. Także ja jestem wyjątkowo ciekaw, co na przykład kapitan Wrona będzie preferował, bo w końcu oblatał cały świat, więc być może podzieli się z tym, co zobaczył po drugiej stronie planety naszej pięknej.
A ty co preferujesz na święta, na Boże Narodzenie? Sałatka?
Pierogi ruskie. Ja pierogi ruskie, jestem fanatykiem, można powiedzieć, pierogów ruskich, barszcz w hurtowych ilościach, sałatka jarzynowa do pewnego momentu też, bo później już nie mogę na nią patrzeć, dlatego nie robię w jakichś hurtowych ilościach. Na pewno ryba po grecku, bo to wiem, że wszyscy mnie zjedzą. Kompot suszu, który piję tylko ja, bo nikt inny nie przepada za nim. No, łóżka z grzybami, czasami grzybowa, a czasami zupa rybna.
Jasiek Kuroń, kucharz i też szef kuchni, bo ty jesteś szefem kuchni.
Szefem kuchni się bywa, kucharzem się jest. Aktualnie nigdzie nie szefuję, więc zostańmy przy kucharzu.
A pogoda ci się podoba na święta?
Jest dramatyczna.
Zaczynamy program Popularni Kulturalni. Za chwilę kapitan Anna Konert, dziekan i ksiądz Konrad Hasior. To co, serwujemy?
Serwujemy jak najbardziej. Smacznego i wesołych świąt, moi drodzy.
Wesołych świąt.
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please, Captain, again. In about 3 minutes, we shall commence our descent to Okęcie International Airport at Warsaw. We're landing expected at 4:25 p.m. local time. Weather forecast. So the current weather around this area is pretty good for landing. However, it's far away for it. Weather expected like a sunny day, because actually there is clouds overcast and temperature around 0 degrees with snowfall or snow mixed with rain. Thank you.
I see trees of green, red roses too.
popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11.
Panie i panowie, to jest program Popularni Kulturalni. Swego czasu, jak wybieracie się w różne miejsca pod tytułem lotnisko i nie tylko, no to możecie co na lotnisku zaobserwować samoloty. Jak już człowiek widzi samolot, to robi się gorąco, co po niektórym przechodzą ciarki po plecach. Czy jej przechodzą ciarki po plecach? Za chwilę się o tym dowiemy. Dziś moim państwa gościem, za chwilę powiem, Uczelnia Łazarskiego jest tak naprawdę wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce, posiadającym kompetencje w zakresie prawa lotniczego i administrowania ruchem lotniczym. A dzisiejsza rozmowa będzie toczyła się wokół kształcenia przyszłych kadr dla branży lotniczej. Potem porozmawiamy tak pozakulisowo, co się dzieje od kuchni. Dziś moim państwa gościem doktor habilitowana Anna Konert, profesor i dziekan Wydziału Prawa i Administracji w Uczelni Łazarskiego, dyrektor Łazarskiej Aviation Academy, kierownik kierunków studiów podyplomowych prawo lotnicze oraz programu MBA w lotnictwie, dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego, członek zarządu European Air Law Association. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Pani doktor, czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby w tej chwili lecieć? W tym momencie, teraz. Tutaj w studiu.
W Uczelni Łazarskiego?
Uh-huh. Mamy tu jakieś
jak
miejsce?
Jak najbardziej, mamy takie miejsce. Jest to centrum symulatorowe, gdzie mamy obecnie 3 symulatory certyfikowane, w tym Airbus A320. Uh-huh. Możemy wziąć windę, zjechać 2 piętra i możemy lecieć gdzie chcemy i może nie czym chcemy, bo tutaj mamy 3 symulatory, ale jeśli zjedziemy jedno, nie, właściwie nie musimy zjeżdżać nigdzie, bo na tym samym piętrze mamy drugie centrum, taki laboratorium nawigacji lotniczej, gdzie mamy symulator, który sami stworzyliśmy dla naszych studentów. I tym symulatorem możemy polecieć gdzie chcemy, skąd chcemy i na jakimkolwiek samolocie chcemy.
Chcemy, a samolotów jest wiele i produkuje się wiele i wracamy też do tych starszych jednostek. Zacznę od tego, czy w ogóle tak lotnictwo cywilne rozwija się tak naprawdę bardzo dynamiczne, progres jest potworny, ale jest również też narażony na nieplanowane turbulencje, jak na przykład pandemia, wojna. Czy decydowanie się na pracę właśnie w sektorze lotniczym to jest dobry pomysł, to jest dobry case obecnie w tej chwili?
Jak najbardziej tak. To był dobry pomysł zawsze i teraz również jest, pomimo tych turbulencji, które się wydarzyły. No pierwsza to, tak jak wspomniałeś, to pandemia, potem wojna. Oba te przypadki wpłynęły na lotnictwo diametralnie na rozwój. Właściwie przez te 2 lata ostatnie mieliśmy zastój, w pewnym momencie wręcz całkowity. Zwłaszcza rok 2020 był dla branży lotniczej trudny. Według danych IATA, czyli Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych, w samej Europie w porównaniu do roku wcześniejszego, do 2019, odnotowano prawie 75% spadek ruchu lotniczego. Globalnie ten spadek sięgnął 70%. No, na szczęście te uziemione samoloty, czy odwołane loty, czy opóźnione loty, czy zamknięte granice, niewpuszczanie na pokład z powodu pozytywnego testu covidowego i tak dalej, no, odchodzą już w zapomnienie. Wracamy do normalności. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że rynek w bardzo krótkim czasie przejdzie od stanu nadmiaru pilotów do ich znacznego niedoboru. Właściwie już to obserwujemy. Linie lotnicze zgłaszają się do nas z zapotrzebowaniem na pilotów i to w ogromnej ilości w ciągu najbliższych lat.
Tak pomiędzy. Czy będziemy latali elektrycznymi samolotami, pani doktor? Bo szczoteczki elektryczne do zębów mamy. Samochody elektryczne mamy.
No jest to w planach, oczywiście. W ramach też...
Ja się tego boję.
To jest jeden plan, drugi plan...
Czy leci z nami pilot?
Właśnie, to chciałam powiedzieć. Drugi plan to taki, że będziemy mieli autonomiczne samoloty.
Czyli co, wsiądziemy wszyscy do na przykład do Airbusa, albo do Benka i będzie tak, szanowna grupo, to co? Na Hawaje, tak? I wszyscy krzykną na Hawaje, bo tak to będzie działało.
Demokracja zdecyduje. No pewnie sam lot będzie docelowo ustawiony skąd dokąd, ale po prostu nie będzie pilota na pokładzie.
To gdzie będzie pilot?
Pilota w ogóle nie będzie. Pilot będzie sterował tym samolotem z ziemi, jeśli w ogóle do tego dojdzie, bo najpierw są plany na wprowadzenie tak zwanych autonomicznych dronów, czyli bezzałogowych statków powietrznych. No, jeżeli nie mamy pilota, no to jest właśnie ten bezzałogowy statek powietrzny. Ale czy społeczeństwo jest na to gotowe? Znaczy, technika, technologia, inżynierowie myślę, że są spokojni, że takie coś są w stanie stworzyć. Wręcz myślę, że już są takie plany i takie projekty. Natomiast są dwa ograniczenia. Pierwsze ograniczenie, nie wiem, które z nich jest ważniejsze. Wydaje mi się, że to, o którym wspomnę jako pierwsze. Pierwsze ograniczenie to nasze mózgi, ludzie, mentalność, że nie wsiądziemy do samolotu, bo nie ma człowieka. Zobaczmy też na samochody. No, samochody również są już autonomiczne, jednak nie przyjęło się to aż tak powszechnie. Może przez te kilka wypadków w Stanach. A drugie ograniczenie, no to my, prawnicy, ograniczamy wszystko. Nie ma reguł, nie ma regulacji prawnych, nie ma możliwości latania w przestrzeni powietrznej.
Co, nie będzie stewardess na pokładzie, będzie robot 32P4?
Na przykład.
I będzie serwował kawę?
Kto wie.
Panie doktor, czy proces kształcenia trwa tak naprawdę kilka lat? Jakie kierunki studiów warto wybrać, myśląc o tym, żeby zostać awiatorem? Czy uczelnia tak naprawdę Łazarskiego śni się zapalnie którym po nocach? No bo tak jest, jeżeli już człowiek złapie tego bakcyla, no to wchodzi w to, tak?
Zgadza się. W Łazarskiej Aviation Academy mamy sześć kierunków studiów. Trzy kierunki studiów na poziomie dyplomowym i trzy kierunki studiów na poziomie podyplomowym. Jeśli chodzi o ten pierwszy poziom dyplomowy, takim naszym najbardziej prestiżowym kierunkiem są studia trzyletnie licencjackie w języku angielskim Aviation Law and Professional Pilot License. Tłumaczymy to na polskie prawo lotnicze z pilotażem. Kształcimy tu w dwóch zawodach. Prawnik oraz pilot zawodowy. Po ukończeniu tych studiów studenci, absolwenci uzyskują licencję pilota, tak zwane ATPL Frozen. I mogą być już zatrudniani w liniach lotniczych jako piloci, jako pierwszy pilot. Drugi kierunek to administrowanie ruchem lotniczym w języku polskim. Jest to specjalność na kierunku administracja, również trzyletnie studia. Oraz dwuletnie studia w języku angielskim, Airline Management. Te studia tworzymy razem z IATA, wspomniane przeze mnie wcześniej Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych. W ramach tych studiów, czy po tych studiach uzyskują absolwenci nie tylko dyplom magistra, ale również dwa certyfikaty IATA. Niektóre zjazdy odbywają się również w siedzibie zarządu IATA w Genewie. Poznajemy instruktorów IATA, więc tutaj też jest taki silny nacisk położony na praktykę, tak jak w tych pozostałych kierunkach. No i na poziomie podyplomowym już od 11 lat, właściwie od 11 lat mamy kierunek prawo lotnicze, także kierunek zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, tak zwany SMS Safety Management System oraz MBA w lotnictwie już dla kadry zarządzającej.
Czy my, tam padło takie stwierdzenie, panie doktorze, frozen, czy jesteśmy w stanie, co by się stało, jakbyśmy zamrozili na 3 dni nasz port lotniczy, 2 porty lotnicze, mówię tutaj o Okęciu i o Modlinie. Co by się stało, czekając na ten centralny port? Myśmy sobie przyjęli, że on powstanie tam za 10 lat i zamrożony jest Chopin i zamrożony jest Modlin. Gdzie można się najbliżej oderwać i szukać szczęścia, żeby wylecieć na te Hawaje?
No Łódź i Radom, najbliżej Warszawy.
Czy bylibyśmy wtedy uradowani, jakby było Radom? Pasażerowie byliby szczęśliwi?
Nie mielibyśmy wyjścia. Niektórym, w zależności od tego, w jakiej części Warszawy mieszkamy, niektórym jest bliżej do Radomia niż do Modlina.
Z Modlinem jest tak, że to lotnisko, ono jest, ono funkcjonuje, ale tak naprawdę czy przynosi zyski? O, to jest pytanie. Który port przynosi zyski? Mówi się, że więcej operacji lotniczych wykonuje się na tych Babicach, tam gdzie powstać ma niebawem osiedle mieszkalne. Czy będzie, czy nie będzie? Tam były różnego rodzaju petycje pisane. Wszystko wróciło. Szybowce, no gdzieś się zaczęło odrywać. To wszystko gdzieś zatacza krąg. Do czego tak naprawdę to wszystko zmierza? Czy kiedyś poruszaliśmy w środowisku dyskusję, co by się właśnie stało, pani doktor, jakby zamrożony był Chopin i Modlin, a funkcjonowałoby tylko Babice?
Znaczy, Babice nie są gotowe na przyjęcie statków powietrznych.
No, nie są gotowe.
Jakości, więc Babice jest to lotnisko tak zwane General Aviation, więc dlatego wspomniałam, że przy Warszawie no to albo Łódź, albo Radom. Natomiast Babice rządzą się innymi prawami. Jest to lotnisko, tak jak wspomniałam, lotnictwa ogólnego, czyli właśnie szybowców.
Ale tak jak mówię, tam jest czasami więcej wykonywało. Mam gdzieś znajomych na wieży i tam jest wykonywanych więcej czasami operacji niż na Chopinie. Tak się zdarza. Jest ich więcej. Fizycznie. Przy podejściu i tak dalej. Dobrze, przejdźmy dalej do kolejnej odsłony. Właśnie, przewoźnicy, firmy handlingowe, porty lotnicze coraz częściej mówią, że branża potrzebuje albo za chwilę będzie potrzebowała więcej specjalistów niż jest na rynku. Czy od strony ośrodka naukowego również identyfikuje pani taki problem, pani doktor?
Tak, jak najbardziej. Zapotrzebowanie na pracowników w branży lotniczej rośnie ze względu na rosnącą liczbę pasażerów. I tutaj przykładowo na naszym lotnisku Chopina w Warszawie odprawiono w 2021 roku 7,5 miliona pasażerów prawie. Jest to wzrost o 36% w stosunku do roku 2020. I jest wynikiem o 2% wyższym niż zakładały same prognozy. Według szacunków różnych organizacji lotniczych, międzynarodowych instytucji, instytutów, w ciągu najbliższych 10 lat światowy rynek lotniczy będzie musiał zatrudnić ponad kilkaset tysięcy nowych kapitanów. I podobnie też i w Polsce wygląda sytuacja. Potrzebnych będzie kilka tysięcy nowych pracowników w szeroko pojętej branży lotniczej, nie tylko pilotów, ale również kontrolerów czy mechaników. No, również też no, w czasie pandemii, z czego to wynika? W czasie pandemii wiele osób pracujących w lotnictwie odeszła do innej branży i nie zamierza już do lotnictwa wrócić. Po drugie, mamy takie przepisy, które wskazują, że w pewnym wieku przechodzi się na emeryturę, czy się chce, czy się nie chce. No i o tym, czy uda się zapobiec niedoborom kadry, decydują w dużej mierze prywatne ośrodki i szkolenia, w tym też taki jak nasz. I dużym zainteresowaniem cieszą się także kierunki te studiów podyplomowych, które dają szansę na rozwój branży lotniczej. Mam wielu studentów, którzy już podczas roku akademickiego dostali awans lub też zmienili pracę.
Dobrze. Pani doktor pewnie obserwuje sytuację, to co dzieje się na Ukrainie, to co dzieje się na świecie. I nie tylko. Co moglibyśmy zrobić, żeby generalnie naród garnął się do tego, bo wiadomo, że przenosimy się z ziemi na powietrze i przemieszczamy się, by zasilić bardziej szeregi lotnictwa, bo tak naprawdę transport lotniczy jest bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, o dotarcie do celu. Jest szybsze, zdecydowanie szybsze. Bo jeżeli byśmy mieli się oderwać w tym momencie i lecieć do Wrocławia, to by była chwila dosłownie, a przemieszczać się czy pociągiem, czy samochodem, wiadomo, że to wydłuża czas, a jeżeli mamy biznes do sfinalizowania, no to wybieramy, wiadomo, samochód. Co zrobić, by młodzież garnęła się do tego? Czy jest do tego jakiś klucz? Czy do tego są różnego rodzaju eventy, które namawiają? Bo czasami jest tak, że ktoś zabiera znajomego na event pod tytułem... Kiedyś była taka...
Noc w Instytucie.
Tak, Noc w Instytucie. Czy byłaś, mówię, świętej pamięci Góraszka, czy mówię o Gdyni. Mam nadzieję, że ona się odrodzi. Teraz jakieś tam gryźliny weszły i też mam... widzę tam ziemniaki i tak dalej, wszystko, ale szukam tego lotnictwa w tych gryźlinach. No ono może gdzieś jest, ale brakuje eventów, spotkań, takich show naprawdę na wysokim poziomie. One były, ale gdzieś się no, trochę uziemiły. Czy to można w jakiś sposób odrodzić, podnieść? Mówię tutaj o też wielkiej gali, o Cumulusach, która jest zawsze w lutym. To jest takie podsumowanie, można powiedzieć,
tak, resume.
To jest poważna rzecz, gdzie jest tam creme de la creme. Jest top 10 najlepszych zawsze pilotów. Tego jest za mało, tak jest moje zdanie. Kiedyś branża lotnicza to była elita, teraz się już to rozbudowuje, tego jest trochę więcej. Czy można to jakoś, pani doktor, uzdrowić, dać temu trochę świeżej krwi?
Pop Radio.
Niedzielne przedpołudnie od 10 do 11.
Jak najbardziej. Recepta jest jedna. Trzeba przyjść do Lazarskiej Aviation Academy.
Nie ma innego wyjścia.
Nie ma innego wyjścia. A tak poważnie mówiąc, ja myślę, że to powoli się odradza. Znów mamy airshowy, pokazy. W Lesznie na przykład w czerwcu był świetny airshow.
No był.
Też współpracowaliśmy przy tym wydarzeniu. Dzień przed airshow zorganizowaliśmy dużą konferencję z prawa lotniczego sportowego, czyli właśnie te regulacje prawa lotniczego związane z lotnictwem sportowym. Teraz przygotowujemy również publikację po tym wydarzeniu. No i wspomniana noc w Instytucie Lotnictwa, inne airshowy, kumulusy, ale rzeczywiście można by było pomyśleć nad czymś, nad zorganizowaniem czegoś jeszcze bardziej spektakularnego, łączącego nie tylko same pokazy, ale również właśnie taką stworzyć też promocję tego, co się dzieje w różnych instytucjach kształcących w zakresie lotnictwa, bo pewnie ten przepływ wiedzy może nie być do końca sprawny. No ale to jest w Polsce, ale jeszcze jest świat, który również do nas przyjeżdża i na te kierunki anglojęzyczne to właściwie przybywają obcokrajowcy, bo jesteśmy obecni na różnego rodzaju eventach również w świecie, gdzie właśnie przybywają osoby zainteresowane lotnictwem i kształceniem w lotnictwie i gdy pokazujemy, czym zajmuje się Lazarskie Aviation Academy, od razu gdzieś tam ten entuzjazm jest nie tylko wychwytywany również wśród tych przyszłych naszych kandydatów.
Ja tak mówię, że zawsze w kobietach jest siła, bo kobieta, jak zawsze mężczyzna się słucha kobiet. To jest, tak wybiera kolor
tak
i tak dalej.
Tak powinno.
I teraz mówię tak, mamy naprawdę gdzieś tam reprezentacyjne kobiety, tak jak mówię tutaj o pani doktor. Wyznacza pani doktor kierunek. Jest Ola Kuc, która wyznacza kierunek. Jest Serafina Ogończyk-Mąkowska. Jest Gosia Rutkowska z LPL-u. Tak, jak mówię, takie grono fajnych, dobrych kobiet, jeżeli się zbierze, stworzy konferencję, zacznie namawiać i za przeproszeniem, żeby to trochę to było tak jak lotnictwo, jak bułka z masłem, ale trzeba do tego dorosnąć, trzeba to robić, trzeba to kochać, trzeba wiedzieć, z czym to się je, bo czasami jest tak, że wsiadamy do jednostki na pokład samolotu i ja czasami mam wrażenie, że ten Kowalski nie potrafi się zachować na pokładzie samolotu. Pani doktor, jak to jest?
No niestety tak jest. Czy się nie potrafi zachować, czy wiele osób wciąż boi się podróżować, więc...
To może trzeba zacząć od początku, bo to jest edukacja.
Ale to zawsze trzeba zacząć od początku, więc tą edukację powinniśmy zaczynać już na pewno w liceum i wiele, wiele również działamy w tym temacie. Zachęcamy już na tym etapie, promujemy lotnictwo, kształcenie w lotnictwie i staramy się również tych młodych ludzi zachęcić do pracy właśnie w przyszłości, czy do przyjścia do nas na studia, by podjęli w przyszłości pracę w lotnictwie. Więc jak najbardziej kształcenie trzeba zacząć od najniższego szczebla.
To właśnie, to takim, jak jest personel pokładowy, wiadomo, że jest cała instrukcja przekazywania przed startem, teraz się to odbywa naprawdę na wariackich papierach, powiem, bo lata mi, pani doktor też lata różnymi liniami. I czasami mam wrażenie, że chyba powinien być zakaz bicia braw, bo to jest taki polski wymysł, który jest takim obciachem. Tylko Polacy potrafią coś takiego zrobić. Nigdy więcej. No, dlaczego? To powinien być zakaz. Powinien być stworzony podręcznik nie bijemy braw. No bo to rozprasza generalnie. No kapitan się śmieje. Ja tego nigdzie nie widziałem, tylko jak jest polska grupa, zawsze są te brawa. No to jest moim zdaniem, no stewardesy się skarżą na to.
No tak.
I się śmieją z tego.
Znaczy na szczęście ja to obserwuję już coraz mniej.
Ale jest, to się jest, zdarza.
Ale zdarza się głównie w czarterach.
W czarterach, no. Ale w takich też rejsowych też, oj, też się zdarza.
No.
Kara powinna być za to.
Wprowadzimy.
No, o, i to jest to.
Ja powiem tak, my pracujemy w Lazarskiej Aviation Academy, nie tylko to są studia, nie tylko to jest edukacja w lotnictwie, to jest również instytut naukowy, prowadzimy badania naukowe, I trzeci element to również działanie na rzecz upraktycznienia i działania organizacyjne wszelkiego rodzaju, współpraca z ośrodkami, z instytucjami związanymi z lotnictwem na zewnątrz, tak żeby to wszystko grało, bo jeżeli my sami sobie będziemy gdzieś tam tutaj gotować w tym naszym kotle, no to możemy w nim zostać, jeżeli nie zaprosimy do niego podmiotów z zewnątrz. Więc tak działamy, że wszystko, co robimy, uzgadniamy z podmiotami z zewnątrz, badamy potrzeby rynku. Co więcej, bardzo często przychodzą do nas różnego rodzaju instytucje, porty lotnicze czy urzędy z konkretnym problemem prawnym, z prośbą albo o ekspertyzę, albo o przeprowadzenie, stworzenie grupy badawczej, która przygotuje propozycje nawet legislacyjne, zmiany ustaw. Więc kto wie, możliwe, że również zajmiemy się prawami na...
Ale no, ja to tak, bo jeżeli wchodzimy do studia, czy to telewizyjnego, czy radiowego, no każdy z nas przeszedł Rusy i Prusy i wie, jak się zachować. Wiadomo, że wnosimy jakieś napoje, etc., etc., ale tak, nie palimy papierosów, a tu idą brawa. Tak jak dzisiaj rozmawiałem z Krzyszkiem Hołowczycem, mówię, dlaczego nie możemy sypnąć piachem po Karowej? Byśmy jeździli trochę jak w Górskich. Mówię, Robert, masz rację, trzeba coś z tym zrobić. No bo jeżeli mamy się ślizgać na tej Karowej i po prostu kręcić beczki, dostawać już po prostu kociokwiku, to czy nie możemy wyłożyć tych paruset metrów piachem i zrobić z tego naprawdę dzieło sztuki? Dlaczego w Emiratach Arabskich przez cały rok można jeździć na nartach? No to dlaczego na Karowej nie można sypnąć piachem? To dlaczego w liniach lotniczych czy na pokładach zakazać bić brawo? Dlaczego w metrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie można wnosić na przykład jedzenia, picia, ryb, etc., etc.? To można takie kryteria obwarować to. I naprawdę wtedy nasz poziom kultury idzie w górę. My idźmy do góry, a nie upadajmy.
Tak, dlatego tak dużo zależy od nas prawników, od tego, jak dobre regulacje lub złe stworzymy.
Bo te brawa z czegoś wynikają. Ja rozumiem, że się cieszymy, że na przykład kapitan Wrona wylądował, gdzie znamy, panie kapitanie, pozdrawiamy. Serdecznie go gorąco. Też małżonkę pozdrawiamy.
Ja również.
Czemu? Przecież można zrobić tak, żeby ta kultura była, no wszyscy szukamy kultury i szukamy jej w liniach lotniczych i w samolocie. To, że kiedyś to był bardzo elitarny zawód, on jest, powinien przetrwać, ale ja się wychowywałem na lotnisku. To chyba tak naprawdę powinniśmy ciągnąć ten sznurek i namawiać do tego, by ta nasza kultura w lotnictwie była, żeby przetrwała. Może zacznijmy od tych braw.
Pomyślimy.
No bo chyba to jest dobre wyjście z sytuacji, no. No na urodziny tak, ale już na pokładzie samolotu. No jak ja rozmawiam ze znajomymi z Singapuru, to oni mówią, Robert, czemu wy brawa bijecie? O co chodzi? Ja nie wiem, co ja mam odpowiedzieć. Czy oni się napili, czy co? Co się stało? Co się dzieje? I taką mamy, takie zbudowanie marki świadomości, potem idzie to na cały świat.
Zgadza się.
Jesteśmy potem kojarzeni, a Polska to gdzieś tam przy Rumunii, prawda? Czemu nie my nie możemy stworzyć naprawdę high-endowej sytuacji i być tym numerem? Mamy świetnych pilotów, mamy kadrę idealną. Jak się słyszy, kto za starami? Polak. Szacun. Zawsze tak jest.
To prawda.
Zawsze tak jest.
Może stąd te brawa.
No właśnie, może te brawa powinny być zarezerwowane dla pewnych rejsów, na przykład nie wiem, Kanada. Ale to Anglia, tak. Czy pani doktor lata?
W sensie za sterami?
Tak.
Nie. Był taki zamysł, ale został przerwany ze względów zdrowotnych, więc nie.
Ale obserwacja i generalnie gdzieś...
Tak, tak. Znaczy ja w lotnictwie ogólnym jak najbardziej jestem. Mąż jest pilotem i prawnikiem, i pilotem i szybowcowym, i motoszybowcowym, i samolotowym, więc wszystkie wolne chwile spędzamy na lotnisku. I w szybowcach, i w motoszybowcach, czyli no, jak są dwuosobowe, więc również latamy i na różnych lotniskach w Polsce, zwłaszcza w Olsztynie, czyli jedno z trudniejszych lotnisk, to na Dajtkach, gdzie podejście jest, z każdej strony są drzewa, więc jak najbardziej to w ten sposób spędzam czas.
Czy pani doktor ma jakieś ulubione swoje lotnisko na świecie? Czy to będzie Lukla?
Na świecie ulubione lotnisko.
Przepraszam.
Chyba kilka. Znaczy jedno to jest w Korei, w Seulu, Incheon właściwie, gdzie lotnisko stworzyli wyspę na wodzie po to, żeby stworzyć lotnisko. I chyba Madeira, dlatego że tak trudno się ląduje na nim i zawsze jest to ryzyko, że się wpadnie, że się nie wyrobi na pasie. No tak, nie, żartuję, ale zawsze miło obserwuję, jak właśnie piloci muszą specjalne szkolenie przejść, żeby lądować akurat na tym lotnisku.
Trzeba mieć uprawnienia.
Trzeba mieć, tak, uprawnienia, więc rzeczywiście zawsze tam miło mi obserwować, jak oni sobie sprytnie radzą, że jak szybko zmieniają kierunek i pięknie lądują i udaje im się w ostatnim momencie. Znaczy, to jest niesamowite, że właściwie na samym końcu pasa zatrzymujemy się i już jest woda. Mm-hmm.
Czy często pada pytanie na zajęciach gdzieś tam w towarzystwie studentów, chce zrobić PPL-kę?
Coraz częściej. Zależy oczywiście na jakim kierunku, ale pewnie pytasz najbardziej o prawników, więc rzeczywiście coraz częściej zdarza się, że studenci prawa albo już robią, albo słysząc o tym, co robimy poza Wydziałem Prawa, gdzieś tam też zaczynają się interesować licencjami i właśnie myślą o PPL-ce.
Jakie plany na 2023? Mówię tutaj o Lazarskiej Aviation.
2023 rozwijamy wciąż naszą ofertę. Będziemy, myślimy o czwartym symulatorze. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy ten plan zrealizujemy. Będziemy mieli czwarty symulator, konkurencję do Airbusa, więc chyba więcej nie muszę mówić. No i też chcemy postawić na ten airline management, jeszcze bardziej rozwinąć ten kierunek i zaprosić szefów różnych linii lotniczych. Chcemy mieć też więcej partnerów, pomimo tego, że już tych partnerów mamy do wszystkich kierunków, ale chcemy ich mieć jeszcze więcej, zwłaszcza linii lotniczych, które w ostatnim czasie gdzieś tam się wycofały z wiadomych względów, z różnych działań, więc chcemy ich z powrotem zaprosić i również ICAO też chcemy zaprosić do współpracy.
Czy jakiś event uczelnia planuje na 2023 rok, który już można sobie wpisać w kalendarz?
Absolutnie.
I data jest znana?
Świetnie, że pytasz. Powiem o jednym evencie, największym wydarzeniu na świecie, jeśli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne. W dniach 6-9 czerwca 2023 roku organizujemy międzynarodową konferencję właśnie dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych. Głównie z inżynierami, ale nie tylko, również będzie tak zwany legal track, czyli będziemy mówić o przepisach prawnych. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami, bo jest już otwarty call for papers. Publikacje będą w międzynarodowych bazach danych, również w czasopiśmie z impact faktorem wysokim. Naukowcy będą wiedzieć, o czym mówię. Również punkty, ponad 100 punktów za publikację, więc jest o co walczyć. Termin do końca lutego na przesyłanie już gotowych artykułów. Więc to będzie wydarzenie, w którym uczestniczy zwykle 200, 300, 400 osób z całego świata. Więc przez 4 dni tutaj w Uczelni Łazarskiego będziemy gościć cały świat. Ponadto co roku też organizujemy taką konferencję krajową dotyczącą lotnictwa bezzałogowego, ale jeszcze tutaj terminu nie znamy.
Lotnicze śniadanie w niedzielę. To u pani doktor w domu. Co na lotnicze śniadanie? Takie niedzielne, spokojne. To my zawsze jesteśmy między 10 a 11.
Gdzie?
Na antenie. Co na śniadanie u pani doktor w domu?
A, tak na poważnie.
Tak, na poważnie. Czy jakiś omlet lotniczy?
Koniecznie w niedzielę, tak?
No może być w tygodniu.
Więcej czasu.
No więcej czasu, tak by chodzi na to.
No to briożka przypieczona na maśle z humusem z buraka, na to jajecznica, awokado, trochę octu balsamicznego i na deser gofry, najlepiej bezglutenowe, z jakimś tam może serkiem i z owocami pysznymi.
A na obiad?
na obiad osobuko. Lub,
no nie jadłem.
Lub bœuf bourguignon, takie najlepiej tak z 5 godzin w takim dobrym winku tam, żeby się moczyło. No, więc jednak chyba bardziej mięśnie, obiad mięśnie.
A potem do lasu.
Oczywiście, na 2 godziny minimum.
A potem na uczelnię.
Niedziela? No czasami tak się zdarza. Pracujemy tutaj, również mamy zajęcia. Studia podyplomowe to sobota i niedziela, więc spotykamy się tutaj również w weekendy.
My na pewno z panią doktor spotkamy się, to niejednokrotnie, bo będziemy zaglądać. Ja będę zaglądał i też będę zapraszał na różne rzeczy towarzyszące. Dziś moi państwa gościem, doktor habilitowana Anna Kornet, profesor, dziekan Wydziału Prawa Administracji Uczelni Łazarskiego, dyrektor Łazarskiej Aviation Akademii, kierownik kierunków studiów podyplomowych prawo lotnicze oraz programu MBA w lotnictwie, dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego, członek zarządu European Air Law Association. Bardzo, ale to bardzo dziękuję panie profesor za to, że mogliśmy trochę przybliżyć lotnictwo i mam nadzieję, że lotnictwo będzie w naszym życiu bardzo mocno aktywne i ten wątek będzie kontynuowany. To wszystko tak naprawdę zależy od nas, jaki mamy. Bardzo dziękuję.
Tak. Mam również taką nadzieję i również serdecznie dziękuję.
Pozdrawiamy wszystkich lotników. Pozdrawiamy. Panie kapitanie, pozdrawiamy. I wszystkie lotniczki.
Tak jest.
92,8 FM. Pop Radio.
Popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie. Od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Panie i panowie, to jest program Popularni i Kulturalni. Święta Bożego Narodzenia. Jedne z piękniejszych świąt. Czasami mówią, że czy Wielkanocnej. Znowu wyspy wielkanocne mogą się odezwać. Ksiądz właśnie robi kawę. Ja tutaj na parafii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków amen.
Dziś moim państwa gościem ksiądz...
Konrad Hasior do usług.
No właśnie. Czym jest rodzina w święta?
Tym samym, czym i nie w święta. Wspólnotą życia i miłości. A w ogóle nie jesteśmy na parafii, tylko jesteśmy w Stolicy Mądrości. A Stolica Mądrości jest klubem rodzinnym wspierającym mądre pomysły wychowawcze w stolicy. I jest jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tak, woli ścisłości. Sepana rozpuszczalna, cukier, mleko?
Rozpuszczalna, może być tak do połowy.
Proszę bardzo.
Proszę księdza, jak to jest w ogóle z tą rodziną teraz? Bo ja tak, no jadę, ksiądz też wsiada do różnych środków transportu. O, widzę pierniki tutaj. Czy my jesteśmy w stanie gdzieś zbudować w tym momencie rodzinę, komórkę, taki podstawowy model 2 plus 2?
To nie są pierniki, tylko to są takie z masy solnej, wytwory. Czy my jesteśmy w stanie zbudować rodzinę? No jest pan na pewno nie i tego się trzymajmy. Ja wybrałem samotność po to, żeby móc służyć Panu Bogu i innym ludziom. Czy pan jest w stanie? Za mało się znamy, żebym mógł powiedzieć, czy pan jest w stanie. No to tyle.
No właśnie, ta samotność to jest taki moment w życiu, bo zapytam tak już osobiście, no bo to kiedyś to następuje. To jest coś w rodzaju powołania, zesłania Ducha Świętego?
Ja wierzę w to, że jestem powołany do samotności. Dzięki temu, że jestem powołany do samotności, mogę się modlić tyle, ile potrzebuję. I czas po modlitwie mogę poświęcić innym ludziom. Nie muszę zajmować się moją żoną, nie muszę zajmować się moimi dziećmi, mogę zajmować się na przykład Panem teraz. Żeby spotkać się z Panem, nie muszę wygospodarowywać czasu poświęconego żonie i dzieciom, tylko mogę po prostu Pana przyjąć. Dobrze, jest tu kawa, cukier,
jest,
mleko?
Jest wszystko.
Cukier, mleko?
Bez cukru, bez cukru.
Mleko?
Dziękuję za bardzo.
Dobrze, to doleję do pełna.
Nie, dobrze jest, a 75% jest dobrze.
Proszę księdza, co zrobić, żeby odnaleźć się w tym wszystkim, w tym czasie, w święta? Na co zwracać uwagę? Czas, bo siedzimy sobie przy stołach teraz, już te prezenty rozpakowane, obiecanki, że nie będę tam robiła, wychodziła gdzieś, wracała o 20, nie będę paliła papierosów, już do niego nie zadzwonię, nie odbiorę od niego SMS-a, etc., etc., etc. No jakieś tam za uszami czasami mamy różne rzeczy. Co zrobić, jak się zachowywać? Czy iść na spacer święta, czy iść do kościoła, czy iść się pomodlić, czy iść na starówkę? No, to jest piękny kościół na Pradze, można też odwiedzić.
Na Pradze jest, proszę pana, wiele pięknych kościołów i kaplic. Mhm. Pierwsze pytanie, w jakie święta i kto co ma robić? Jeżeli mówimy o świętach Bożego Narodzenia, to pierwsze pytanie jest, co ma robić pan, co mam robić ja. Mhm. Święta Bożego Narodzenia jest to czas, żeby spotkać się z Bogiem, który się rodzi. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, proszę pana. Właśnie, może nie wyczytałem, ale odsłuchałem, bo mam taką funkcję w komputerze, że on mi tam czyta z PDF-a ludzkim głosem. Odsłuchałem sobie przy śniadaniu Ewangelię Warszawską. Napisał ją bodajże Krzysztof Bartski, ksiądz. Może pomóc wyświechtany, ale wciąż nowy. Czyli napisać Ewangelię, napisać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie językiem współczesnym. Ksiądz Bartski napisał nie tylko językiem współczesnym, ale i czasem współczesnym. Napisał o Jezusie, który urodził się w XXI wieku w Warszawie. No, dzieło jest napisane w zamierzchłych czasach, kiedy jeszcze nie było pandemii, a nie wojny na Ukrainie. Dlatego tematem wiodącym, no, tam się AIDS przejawia, tam się przejawiają giełdy papierów wartościowych, pogoń za pieniądzem.
Dziękuję za kawę, bardzo dobra.
Bardzo proszę. Rodzi się Pan Jezus na dworcu centralnym wśród bezdomnych pod rurą kanalizacyjną i schodzą się do Niego i bogaci, i ubodzy. Przyjść do Jezusa. Przyjść do Jezusa, przyjść do żłóbka, uklęknąć, usiąść, oczyścić serce. No, był Adwent, jest Adwent, no bo nagrywamy to w czasie Adwentu, tę rozmowę naszą. Był czas na nawrócenie, na spowiedź, na komunię świętą. Zapyta ktoś, a co mają robić niewierzący? A co mają zrobić ci, którzy z różnych przyczyn nie mogą się wyspowiadać? Nie odpowiem inaczej. Niewierzący niech uwierzą, a ci, którzy z różnych przyczyn nie mogą się wyspowiadać, niech te przyczyny pokonają i niech się wyspowiadają. No, ja jestem od tego, żeby mówić. Głos jest od tego, żeby wołać na pustyni. A kto usłyszy, jest od tego, żeby coś z tym zrobić. A jak się nie podoba, zawsze można zmienić kanał.
No właśnie, co takiego robił? Ja pamiętam, z Ojcem Świętej Pamięci chodziliśmy na starówkę do kościoła i pamiętam, jak przemawiał i kazanie, a zawsze prowadził prymas kardynał Wyszyński. I był na Karskim Przedmieściu, czy gdzieś. Ludzie stali i tego słuchali. Czemu tak się działo? Czemu teraz tak nie ma? Czemu teraz tak nie jest? Czemu nie ma tych czasów, gdzie jest ktoś, kto będzie prym? Ja muszę księdza gdzieś wynaleźć, wiem, że fajnie, jest dobrze. Czemu nie ma takiego, można to nazwać, splendoru? Papież tak robi. Wasz rodak. Czemu teraz tego nie ma?
Nie wiem, proszę pana, czemu tego teraz nie ma.
Czy ludzie stracili wiarę?
Ale trzeba by ludzi zapytać. Ja się staram wiarę utrzymać. Nie wiem, jak pana. I o nas dwóch możemy rozmawiać. I nie wiem, dlaczego teraz nie ma tego, co było kiedyś. Nie wiem, dlaczego teraz jest to, czego kiedyś nie będzie. Natomiast wiem, że z tym, co jest teraz, to i pan, i ja możemy trafić do nieba.
Czy
co? My trafiamy do nieba, a reszta, która siedzi przy stole, słucha, czy jedzie samochodem teraz, myśli sobie, to co? Zatrzymam się, ja czasami tak robię, że zatrzymam się gdzieś tam w lesie, idę sobie i sobie tam porozmawiam sobie, bo to dużo daje.
Ale co, nie bardzo...
Sobie porozmawiam tak z górą.
Ale to proszę bardzo.
No z górą sobie porozmawiam, na przykład czemu tak się stało, czemu na przykład nie zrobiłem tak, zawsze mogę lepiej, inaczej, dlaczego na przykład tamci mnie nie lubią, a ci mnie lubią.
Ale co pan ma na myśli mówiąc góra?
No mówię o Bogu.
No więc jak ja chcę rozmawiać z Bogiem, to nie mówię góra, tylko próbuję z Nim rozmawiać. Ja często sobie powtarzam, o mój Jezu cichy i pokorny, uczeń sercem według serca Twego, szczególnie jak próbuję gdzieś zdążyć i mi jeszcze łańcuch w rowerze się zacina, albo czerwone światło nie chce się zmienić na zielone. To wtedy zamiast mówić innych wyrazów, to mówię właśnie te sekwencje i czasami mi się udaje ją mówić, zamiast mówić wyrazy brzydkie. To po pierwsze. Po drugie, a może po zerowe, staram się modlić i to zarówno modlitwami, do których się zobowiązałem jako kapłan, i swoimi słowami. Staram się modlić przed Najświętszym Sakramentem. Staram się być przy Panu Jezusie, bo ja jako ksiądz jestem powołany do tego, żeby być przy Jezusie, żeby o Nim opowiadać innym i żeby wypędzać złe duchy, czyli sprawować sakramenty. I to staram się robić. No, Pan jako człowiek świecki jest powołany też do tego, żeby być przy Jezusie, bo Pan też jest powołany przez Pana Jezusa do świętości. Więc no, akurat w Warszawie to nie narzekamy na brak kościołów i kaplic, nawet otwartych. Więc Pan jako człowiek, rozumiem, samotny, też jakoś może wygospodarować czas na to, żeby przychodzić i na mszę świętą, i na adorację Najświętszego Sakramentu, i na czytanie Słowa Bożego, i na mnożenie sobie nauczycieli, bo Pan sobie może włączyć, Pan akurat do mnie przyjechał, gratuluję i podziwiam, ale może Pan sobie znaleźć najprzeróżniejszych nauczycieli i mędrców, którzy do Pana z telefonu będą mówić. Więc szukajcie, a znajdziecie. I kto chce szukać, ten znajdzie.
Co się stało, proszę księdza, z tym, bo ja, to mój kolega też redakcyjny gdzieś, Piotr Jacoń, mówca Mowy Polskiej, odebrał nagrodę. Piotrek bardzo pięknie mówi i tu staramy się wszyscy generalnie mówić prosto, normalnym językiem. Mój dziadek świętej pamięci Wacław był nauczycielem języka polskiego, stawiał biblioteki po wojnie i tak dalej. My staramy się mówić normalnie, prosto, tak żebyśmy wszyscy rozumieli, co się dzieje, proszę księdza, z naszym językiem. On jest tak zaburzony, przecież mamy piękny polski język.
No to nie jest pytanie do mnie. Znaczy, może to być pytanie do mnie, ale nie znam odpowiedzi. Ja staram się mówić prosto, a ludzie mówią, że komplikuję.
Aż tak?
No, widzi pan, więc...
Ale kazania są zazwyczaj proste, no do każdego dociera, czasami trzeba po angielsku skończyć.
Ale czyje kazania?
No na przykład księdza.
A kiedy pan ostatnio słuchał mojego kazania?
No jakiś czas temu.
No właśnie, no to ma pan pogląd do tego, co mówiłem jakiś czas temu. Poza tym, jeśli chodzi o kazania, to jest tak, że kiedyś byłem, to było 20 lat temu, proszę pana, byłem na praktykach akolickich jako kleryk w pewnej parafii i pewna pani pobożna mówi do mnie: księże Konradzie, jak ja lubię księdza kazania. Księdza kazania są takie piękne, takie wspaniałe, takie poruszające, tak za duszę, aby tak potrafił, naprawdę, proszę księdza. Ja mówię: bardzo pani dziękuję za te piękne słowa, ale kłopot jest taki, że w tej parafii jeszcze żadnego kazania nie mówiłem. Na to pani się uśmiechnęła: o, proszę księdza, tu mnie ksiądz nie złapie na słówka. Ja wiem, że to się nazywa homilia. Powiedziała pani i nie dała sobie przetłumaczyć, że homilii też nie mówiłem, ani kazań. Więc jest różnica między kazaniem a homilią i to nie jest temat naszej rozmowy dzisiejszej. Nie jestem w stanie podjąć rozmowy na temat stanu kazań czy homilii dzisiejszych. No, mogę z panem rozmawiać o moich homiliach, ale do tego potrzeba jest, żeby pan posłuchał, nawet nie poczytał na internecie, ale posłuchał moich homilii na żywo kilku. Tak.
Noworoczna jaka będzie?
Zobaczymy, proszę pana, w nowy rok.
Jak ksiądz przygotowuje kazanie, to tak na dzień, dwa przed?
Ja właściwie nie przygotowuję kazanie, tylko homilię.
Homilię.
Homilię przygotowuję. Znaczy homilie codzienne to przygotowuję na bieżąco. Tak, a właściwie nawet ich... No tak, przygotowuję je na bieżąco. To homilie codzienne. A homilie na niedzielę i święta to zazwyczaj na dzień przed. Czasami albo nawet danego dnia rano. Tak, bo tak. Tak.
Proszę księdza, jak... Jaki wyznaczyć sobie kierunek na rok 2023? W ogóle w tym, w czym się znajdujemy. Czy ksiądz ma jakiś pomysł na to, żeby ta rodzina dalej się trzymała razem, dobrze żyła z sąsiadami, pomagali sobie na przykład w utrzymaniu, no nie wiem, czystości na klatce? Bo to tak są proste, takie prozaiczne rzeczy. Żeby się nie kłócili, co zrobić? Jak do tego podejść? Czy rozmawiać, czy nie wrzucać sobie śmieci pod drzwi?
Co on przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze, Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierzę. Co prawda to moi rodzice przysięgali, ale mnie tak wychowali, że ja to podjąłem. Kościoła słuchać w każdy czas. I teraz Kościół, proszę pana, uczy. Kościół w Polsce sobie wytyczył takie hasło, którego do końca nie znam. Bije się w piersi, że go tak do końca nie pamiętam. Tam miłość w Kościele, Kościół w miłości, Kościół coś o Kościele i wspólnocie. Więc jeżeli sobie w ogóle wytyczać kierunek, no to spojrzeć wraz z całym Kościołem na Kościół. Na Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa. Jako na wspólnotę świętych i grzeszników. Jako na rodzinę rodzin. I pogłębić świadomość tego, że każdy ma na głowie nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. I drudzy obchodzą mnie tyle, o ile patrzę na Jezusa. I o ile z Nim idę do przodu, tą wspólną drogą, czyli w sumie synodem, bo proszę pamiętać, że w Kościele powszechnym trwa synod, kiedy Kościół patrzy na siebie i stara się siebie poznać. Tak jak przy żłóbku byli najprzeróżniejsi, nikt nie był wykluczony, a każdy odszedł odmieniony od żłóbka. I no... I jestem jak najdalszy od tego, żeby wytyczać cele innym. Natomiast jestem jak najbliższy tego, żeby do żłóbka mógł dotrzeć każdy.
Jak wygląda wigilia na parafii?
Której?
Księdza.
Ja nie pracuję w parafii.
Ksiądz nie pracuje w parafii. Ksiądz pracuje...
Gdzie ja pracuję? Świetne pytanie.
No właśnie.
Ja jestem pracownikiem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i moją działką w Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest klub rodzinny Stolica Mądrości, w którym właśnie teraz jesteśmy. Tak.
A jak wyglądała Wigilia?
W zeszłym roku to było tak, że mieliśmy tutaj o 19 bodajże wieczerzę wigilijną. I o 22 bodajże i o 22 pasterkę w kaplicy.
To dobry sygnał, jak dzwoni telefon.
Tak, trzecia Dorota dzwoni, ale poczeka.
Trzecia Dorota dzwoni, ale poczeka.
Tak, poczeka.
Ulubiona potrawa księdza na Wigilię?
Kutia.
A z jakich rejonów ksiądz?
Proszę pana, Stargówka.
Stargówka?
Tak, proszę pana. Ja się w tym mieście urodziłem, wychowałem.
Które powołanie?
Wyświęcony zostałem i tu pragnę umrzeć w stanie łaski uświęcającej. Proszę pana, groby prapradziadków na Powązkach mchem porosły. Krew mojej babci wsiąkła w bruk tego miasta w gorących dniach sierpnia 1944 roku, proszę pana. No, tak. Na Targowej 15 prababcia miała kancelarię adwokacką.
na Siedleckiej, w Awi pradziadek był, prowadził biuro konstrukcyjne.
No, no, moja babcia to w kanałach w Powstaniu Warszawskim.
To może i z moją babcią.
No, może.
Moja babcia w batalionie Kieliński, proszę pana. Pod rotmistrzem Rojcewiczem.
Mój dziadek służył Piłsudskiego.
Mój nie.
No.
No. Aczkolwiek jak Piłsudski między Limanową a Nowym Sączem toczył pierwsze boje, to tam podejrzewam, że hasiorów spotykał.
Dziadek mówił tak, jak mieszkał tutaj na Pradze, mówi, jak dorożka słyszał, że ma jechać na Pragę, to nikt diabła nie pojechał, bo być pocieli, bo to skórzane były te... skórzane były... Jezu, jak one się nazywały? Budy. Budy skórzane. Nigdy w życiu nie pojechał. Nigdy.
No,
nigdy.
No, trudno. Trudno.
Takie były czasy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dziś... a właśnie, jeszcze jedno pytanie. Co ksiądz życzy na święta, na ten czas między świętami a Nowym Rokiem rodzinom?
Wszystkiego najlepszego życzę rodzinom. To, żeby szczęśliwe były, żeby miłość w nich rozrastała się, żeby radość w nich była, żeby się uczyły od świętej rodziny miłości siebie nawzajem, żeby były ze sobą i z Panem Jezusem. Pokój ludziom dobrej woli. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Bóg zapłać. Dziś moim Państwa gościem ksiądz Konrad Hasior. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, Szanowny Boże.